Chwała Bogu, bracia i siostry. Serdecznie Was witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak się cieszę, że jesteście, że możemy jeszcze tej niedzieli stanąć przed Bożym obliczem. Mamy taki zwyczaj, żeby w czasie, gdy tutaj zaczęliśmy nasze nabożeństwa, na rozmaite sposoby, na początku zgromadzenia, wyznawać naszą wiarę w Pana Jezusa. I tak zrobimy też dzisiaj poprzez pieśń. Tak, wierzę w Ciebie, Jezu. To nie każdemu się przytrafia, żeby człowiek na ziemi mógł takie wyznanie, świadomie takie wyznanie składać. Ilu z nas się to teraz przytrafi przy śpiewaniu tej pieśni? Mam nadzieję, że większości przynajmniej. Najlepiej, żeby wszystkim, żebyśmy wszyscy zaśpiewali. Wiem, że niektórzy w niedzielę rano nie mają zwyczaju śpiewać. No bo gdzieżby to śpiewać tak o wczesnej porze? Albo żeby w ogóle śpiewać. To śpiewacy nie śpiewają. Ale chrześcijanie to taka szczególna nacja, że śpiewa. Nawet jak głosu nie ma, to śpiewa. Nawet jak zafałszuje, to też śpiewa. Ponieważ śpiew jest jedną z ważnych funkcji duchowego życia i rozwoju. I dlatego zapraszam Was. Złóżmy wyznanie wiary w Pana Jezusa przez tę pieśń. Tak, wierzę w Ciebie, Jezu. Tyś jedynym Synem Boga jest. Dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię mu odpowiednią pomoc. Ukształtował Bóg z ziemi wszystkie zwierzęta polne i wszystkie ptaki niebieskie i przyprowadził do człowieka, żeby zobaczyć, jak nazwie każdego. I tak jak nazwał człowiek każde żywe stworzenie, to pozostało jego nazwą. Nadał człowiek nazwy wszystkim zwierzętom i ptakom niebieskim i wszystkim zwierzętom polnym, ale nie znalazł odpowiedniej pomocy dla człowieka. Bóg wprawił człowieka w stan głębokiej nieświadomości i ten zasnął. Wziął jedną z jego stron i zamknął ciało w tym miejscu. Przebudował Bóg tę stronę, którą wziął z człowieka, w kobietę i przyprowadził ją do człowieka. I powiedział człowiek: tym razem kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Ta będzie nazywana kobietą, bo była wzięta z mężczyzny. Dlatego zostawi mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i zjednoczy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. I rozpoczynając to na dzisiejsze nabożeństwo, nie sposób mi nie powiedzieć, że zostałem opuszczony, że zostałem zostawiony. Bóg wprawił mojego syna w stan głębokiej nieświadomości i się ożenił. I chciałem to dzisiaj ogłosić, że Ania i Tomek są już małżeństwem, z czego się bardzo cieszymy. Prawda? I mam nadzieję, że po jakimś czasie będziemy ich tutaj na stałe widzieć w naszym zborze. Myślę, że dobrą rzeczą jest, żebyśmy teraz powstali i abyśmy wspólnie razem w modlitwie przywitali się z Panem naszym i Zbawicielem, abyśmy Mu oddali chwałę i potem poprosimy grupę muzyczną, żeby nas prowadziła w uwielbianie Pana. Panie Jezu, Ty jesteś godzien tego, aby na każdym miejscu i w każdym czasie Twój lud, Twoje dzieci z należytą wrażliwością, z należytym respektem stawały przed Tobą i nie tylko wyznawały wiarę w Ciebie, ale też wyrażały wszystkie najlepsze myśli i emocje przed Tobą, bo jesteś tego godzien, Panie. Panie, chcemy dzisiaj, gromadząc się tutaj przed obliczem Twoim, powiedzieć Ci, że Cię kochamy, że wierzymy w Ciebie, że chcemy żyć dla Ciebie, że chcemy Ci służyć, że chcemy podobać się Tobie, że chcemy naprawiać nasze drogi, postępowanie korygować, aby nasze życie było miłe Tobie. Dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy, że możemy widzieć te rzeczy, że dałeś nam uszy do słuchania Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że dałeś nam dar wiary, bo przecież to nie jest z nas, że uwierzyliśmy w Ciebie. Dziękujemy Ci serdecznie, Panie, że tak wiele łaski od Ciebie już otrzymaliśmy. I stojąc dzisiaj przed Tobą, Panie Jezu, witając się z Tobą, prosimy, otwieramy się na to, co Ty masz dla nas dzisiaj i prosimy, abyś do nas mówił, abyś wykonał dzisiaj w naszym życiu to, co zamierzyłeś. Prosimy o to. Niech to nabożeństwo, niech to nasze zgromadzenie przybliży nas do Ciebie. Objaw się dzisiaj wśród nas. Ukaż nam swoją chwałę. Poucz nas i umocnij, abyśmy wytrwali w tych złych czasach we wierze i aż do końca trzymali się Ciebie. Godzin jesteś tego, Panie. Amen.
Chciałem nas teraz zachęcić, żebyśmy w słowach tej pieśni przyszli przed Pana tron, byśmy Mu wyznali to, co jeszcze jest w naszych sercach, co nas oddziela od Niego być może. Że teraz na to jest czas, żebyśmy mogli później z czystym sercem Go uwielbiać, byśmy mogli prosić Go o Jego ducha, o ducha uwielbienia i dziękować Mu za Jego krzyż, za Jego śmierć. I przychodzę przed Twój tron.
Wyznać winę mą, o Panie, oczyść serce me. Dziś po Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie, o Panie, już nie chcę sam go mieć. Daj czyste serce mi, oczyść usta me, tchnij swego ducha, bym wielbił Cię. Daj czyste serce mi, oczyść usta me.
Serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest pokazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Nie, kaleluja Bogu brzmi.
niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoja w zgromadzeniu świętych. Któż bowiem na obłokach równy Panu? Któż podobny Panu pośród synów Bożych? Bóg groźny jest w gronie świętych, potężny i straszny nas wszystkich wokół Niego.
Tak jest. Godzin chwały,
Alleluja.
Panie, to wielki przywilej i łaska dla nas, że możemy stać jeszcze dziś na tym miejscu,
tak
aby otwierać nasze usta.
Dziękuję Ci
za to. Aby wyznawać Tobie miłość.
Alleluja.
Aby dziękować Ci za to, co czynisz w naszym życiu. Aby dziękować
Panie,
Ci za ratunek,
Panie,
który Ty przygotowałeś dla każdego,
kochany,
kto w Ciebie uwierzy. Jesteś wielki, jesteś wspaniały i dobry. Niech Ci płynie chwała z naszych serc, ale też z naszych ust, Panie.
Dobro ci.
Panie, Ty jesteś dobry, powiem Panie. Dziękuję Ci Panie, za to Ty nas tu zdradzasz Panie, za nas leżysz Panie. Ty jesteś z nami każdego dnia, że możemy odczuwać Twoją obecność Panie. Aleluja Panu Panie, Ty jesteś wielki Panie.
Jesteś godzien.
Pytanie teraz chwałę Bogu za to, że jest dobry Panie, że jest z nami, za to, że nas uzdrawia, za to, że daje nam to, co jest potrzebne każdego dnia. Niczego nam nie braknie, chwalę teraz Panie za to.
Panie, wywyższamy Ciebie.
Ale nie tutaj, Panie. Chwała Tobie.
Oddajemy
Ci jesteś z nami, Panie. To właśnie zapomina.
On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje.
Aleluja.
On wieńczy Cię łaską i litością.
Panie.
On nasyca dobrem życie Twoje. Jakiś odnawia się jak u orła młodość Twoja.
Chwała Ci, Jezu.
Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych. Pan nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją.
Jak Ojciec nas
stoimy przed obliczem Bożym, chciałbym Was zachęcić też i prosić, bracia i siostry, abyśmy się pomodlili teraz o siostrę Kamilę, rodzoną siostrę brata Adama, który nas dzisiaj prowadził podczas śpiewania pieśni. Nagle coś się stało z jej organizmem, z jakich niezrozumiałych przyczyn trafiła do szpitala, jest w tej chwili w szpitalu, tam są podejmowane decyzje, czy ją operować, czy nie, co tam z nią zrobić. I myślę, że dobrą rzeczą jest, żebyśmy my jako dzieci Boże zawołali za naszą siostrę, aby Pan ją zachował od złego, aby Pan ją pobłogosławił i też wyprowadził ją z tych tarapatów. Zawołajmy wspólnie razem, kuralnym głosem, zawołajmy do Pana. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który ma wszystko pod kontrolą, który ma moc, aby zmieniać rzeczywistość, bo Ty ją stworzyłeś, bo Ty jesteś twórcą wszystkiego. Ty stworzyłeś organizm człowieka i wierzymy, że też wszystko, co się dzieje z Kamilą, Panie, jest pod Twoją kontrolą. A więc ufając Tobie, wzywamy dzisiaj Twojego imienia nad tą sytuacją i prosimy Ciebie, Panie, abyś ją zachował od złego, abyś dał jej pokój do serca, teraz, gdy te rzeczy się tam rozstrzygają, Panie. Modlimy się o mądrość dla lekarzy. Skoro trafiła w ich ręce, to niech mądrość Twoja, Panie, im towarzyszy, by podjęli właściwe decyzje, by właściwie zdiagnozowali problem, Panie. Modlimy się serdecznie o to, Panie, byś z tego odebrał chwałę, abyś się wdał w tę sprawę. Prosimy Ciebie, Panie, dotknij jej, dotknij tej całej sytuacji. Pragniemy tego, abyś objawił swoją chwałę w tym wszystkim, co się wydarzyło z Kamilą, Panie. O to się modlimy, dziękując Ci, że możemy, że mamy prawo powierzyć ją w Twoje ojcowskie ręce. Niech Twój pokój i łaska jej towarzyszy. Amen. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, o czym mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, ale gdyby ktoś nie pamiętał, to przypominam, że nawoływaliśmy na podstawie Słowa Bożego, żeby już więcej nie było zwlekania w naszym życiu, bo są pewne sprawy, które bezzwłocznie trzeba załatwić, trzeba wykonać. Tak jak anioł, który stał jedną nogą na morzu, a drugą na lądzie, przyrzekł, że już dłużej nie będzie zwlekania, że sądy Boże, że to, co Bóg zamierzył wykonać, że już nie będzie z tym zwlekał, tylko to wykona, że wszystko dokładnie wykona. Tak my, lud Boży, bierzemy z Boga przykład i w sprawach, które w naszym życiu trzeba wreszcie załatwić, bo może już nieraz żeśmy planowali, że to zrobimy, ale jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden tydzień, potem jeszcze jeden rok i ciągnie się i ciągnie i są sprawy, które już naprawdę trzeba załatwić. Niech już więcej nie będzie zwlekania. W tym 10 rozdziale objawienia świętego Jana, z którego wzięliśmy tę lekcję na dzisiaj, na teraz, dla naszego życia, ciesząc się z tego, że Bóg wykona wszystko, co powiedział, bo objawienie jest po to, żeby nam to objawić, żeby nam to wyjaśnić, żeby nas uspokoić, żeby ci, którzy się męczą i którym jest ciężko i którzy przeznoszą ucisk i prześladowanie, żeby się nie martwili, bo Bóg któregoś dnia, jak wybije na jego zegarze, to właściwa pora bezzwłocznie wszystko załatwi. Ze wszystkimi naszymi prześladowcami załatwi. Ci, którzy doświadczają różnych przykrości, które niemal wołają o pomstę do nieba, pouczeni Słowem Bożym, dziateczki, nie mścijcie się sami, albowiem pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Ci mogą właśnie dzięki temu objawieniu odpocząć spokojnie. No dobrze, jeszcze możesz powikać, jeszcze możesz pobrykać, jeszcze możesz mi krzywdę robić, ale przychodzi dzień, kiedy Pan powiedział, już więcej nie będzie zwlekania. I On odpłaci i wyrówna rachunki. To jest bardzo budujące dla nas. Ale w tym 10 rozdziale jeszcze, jak czytaliśmy w ubiegłą niedzielę, była ta część rozdziału od wersetu 8, która myślę, że niektórych zaintrygowała, a w której z pewnością jest też ważna lekcja dla nas wierzących. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał. Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie, weź i zjedz ją, gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. I powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie razem spojrzeli na to Słowo Boże i wzięli z tego Słowa coś, co ma znaczenie dla nas dzisiaj, co ma znaczenie na przyszłość oczywiście, bo objawienie świętego Jana dotyczy rzeczy, które się wkrótce mają wydarzyć, ale także to Słowo Boże ma zastosowanie praktyczne do naszego osobistego, codziennego życia. Więc po pierwsze chciałbym, żebyśmy pomyśleli przez chwilę, czym jest Słowo Boże dla wierzącego człowieka. Jak odbieramy Słowo Boże, gdy ono do nas dociera? Pamiętacie swoje pierwsze chwile z Biblią po Nowym Narodzeniu? Nie mówię pierwsze chwile z Biblią, kiedy ktoś wam ją wcisnął, a wy w ogóle nie byliście zainteresowani i tak wzięliście. Co ty mi tu dajesz? Nie o takich chwilach myślę, ale myślę o tych chwilach, kiedy Duch Święty zapalił serce dla Boga. Kiedy Słowo Boże zapachniało nam. Zapachniało cudowną treścią. Pamiętacie te chwile? Słowo Boże stało się tak kosztowne. Tak rozmiłowaliśmy się w Słowie Bożym. Każdy wyraz w Słowie Bożym był cenny. Pamiętacie? Słowo Boże mówi tak. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. O Słowie Bożym, tak samo Słowo Boże się wypowiada. Że ono jest bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. Takie jest Słowo Boże. A w psalmie 119, które jest o Słowie Bożym, cały psalm jest o Słowie Bożym. Każdy werset z tych 170 to iluś wersetów, każdy mówi o Słowie Bożym. I 103 werset mówi tak. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego. Słodsze niż miód dla ust moich. Prawda? Niektórzy prawie, że wykrzyknęli. Niektórzy ze zwykłej skromności pewno tak myślę. Dlatego, że są cisi w ogóle, że mają taki u nas w zborze, po nabożeństwie cichutko. Wszyscy tak skromnie, cichutko. Słowo Boże jest kosztowne, jest słodkie dla wierzącego człowieka. Jan niewątpliwie miłował Słowo Chrystusa Pana. Jan przecież miał z Jezusem tak wiele do czynienia wcześniej. Kilkadziesiąt lat wcześniej chodził z Nim przez 3 lata. Przytulał się do Niego. Słyszał Jego słowo, Jego naukę. Chłonął Jego mądrość. Jan miał to doświadczenie. Więc gdy teraz zobaczył księgę, zwój faktycznie, bo wtedy książek w naszym rozumieniu nie było, tylko były zwoje. Zobaczył zwój w ręku anioła i dostał to polecenie, idź weź to słowo, mówiąc krótko, z ręki anioła. Czytamy, wziąłem zatem z ręki anioła mały zwój, zjadłem go i rzeczywiście był w ustach słodki jak miód. W tym naszym tekście przeczytaliśmy, że Jan otrzymał 2 polecenia o odmiennych skutkach niejako. Po pierwsze polecenie to dotyczyło tego zwoju, że ma wziąć ten zwój i go zjeść. Oczywiście jest przenośne, nie chodziło o to, że Jan chyba tutaj w tym gronie nie trzeba tego tłumaczyć, że on dosłownie jadł zwój, nie? Bo już zaraz ktoś zapyta, a czym popije? Chodzi o to, że on miał to przyjąć, miał się tym nakarmić, miał to wchłonąć. Drugie polecenie dotyczyło służby proroczej, bo Jan był prorokiem. Jan w tej sytuacji, gdy otrzymywał to objawienie, jednocześnie był jakby zaangażowany w to Boże dzieło, w te Boże plany. I otrzymał polecenie: musisz znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Wraz z tym przyjęciem zwoju jednocześnie otrzymał polecenie: człowieku, jeszcze nie koniec, jeszcze musisz prorokować do tych wszystkich ludzi, których widzisz, z którymi tutaj się rozgrywają te sądy Boże. I gdy to bierzemy pod uwagę, to jeszcze chciałbym, żebyśmy uwzględnili następującą rzecz, że przy odbiorze Słowa Bożego występuje pewien uniwersalny porządek, a mianowicie to, że najpierw Słowo Boże odnosimy do samych siebie, a dopiero potem do innych ludzi. Każdy kaznodzieja Słowa Bożego, zanim Słowo Boże wygłosi do innych, najpierw powinien to Słowo przyjąć sam i zastosować je w życiu. Zgadzacie się z tą myślą, nie? Jeśli chcemy iść do drugiego człowieka i go napomnieć, żeby coś zrobił albo czegoś nie robił, to najpierw sami powinniśmy w tym się sprawdzić, że tacy jesteśmy. Lekarzu, ulecz samego siebie, mówi przysłowie, które nawet Pan Jezus zacytował. Więc dlatego bardzo ważne jest o tym pamiętać. Więc najpierw odnosimy Słowo do siebie samego. Widzimy wartość Słowa Bożego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc to jest wspaniałe, że Słowo Boże do nas dociera. I Jan też to odczuwał, że Słowo Boże jest dla niego przede wszystkim. Słowo Boże przyjmujemy dobrym sercem, widzimy jego dobre skutki w naszym życiu. Przynosi ono dobre owoce w naszym życiu. Ale przyjęte przez nas Słowo Boże, przeżyte przez nas Słowo Boże, domaga się tego, żeby to Słowo przekazać dalej. Nie zatrzymać Słowa Bożego tylko dla siebie, nie powiedzieć: ach, jakie jest słodkie Słowo Boże, jaki miód, jak mi dobrze ze Słowem Bożym. A wokoło ludzie żyją i Słowa Bożego nie znają i tego miodu w ogóle nie znają, a my mielibyśmy się tym nie przejmować? Nie, naszą rolą jest, żeby to Słowo Boże dalej przekazać. Zaczynamy więc je głosić światu. No i wtedy robi się przykro i gorzko. No nie? Dopóki Słowo Boże tylko sobie sami tam smakujemy, jakie słodziutkie, jakie dobre, jakie pożyteczne dla nas. Werset na każdy dzień, pociecha na każdy dzień, ciężko mi Słowa Bożego. Pan mnie pocieszył, pocieszył mnie, słodko mi się znowu zrobiło. Dobre słowo dostałem dzisiaj. Dziękuję za SMS, który mi przysłałeś ze Słowem Bożym. Bardzo mnie to pokrzepiło. Pięknie to wszystko. Ale my mamy obowiązek to Słowo Boże przekazać dalej. No i wtedy się okazuje, że już z tym Słowem Bożym nie jest tak słodko, gdy idziemy do innych ludzi. Bo po pierwsze spotykamy się z niezrozumieniem. Mówimy coś, a ludzie: o czym ty mówisz? O co tu chodzi? Co ty w ogóle będziesz mi tam z tą Biblią wyjeżdżał? Niezrozumienie. Czasem spotykamy się z niechęcią. Kiedy ja coś daję tak dobrego, tak kosztownego, tak wartościowego, a ty to odtrącasz, jesteś niechętny, to miło mi jest? To nie jest, to się robi przykro. Jak można coś tak wartościowego odrzucać? Robi się przykro. Ba, nawet spotykamy się czasem z wrogością. Ktoś nam Biblię chce porwać, ktoś chce ją wyrzucić, ktoś mówi, że więcej nie wpuści do domu, ktoś mówi, żebyśmy więcej już do Niego się nie odzywali, żebyśmy już więcej do Niego nie pisali, żebyśmy już więcej nie wysyłali SMS-ów ze Słowem Bożym, bo i nas zapoda, że Go nagabujemy, molestujemy albo coś jeszcze i będziemy mieli kłopoty. I robi się przykro. Weźmy za przykład Jeremiasza, proroka. To był człowiek, który w bardzo młodym wieku został powołany na proroka. Taki młodzieniec, 16-17 lat. Prawdopodobnie w tym wieku Pan go powołał na proroka. I Pan wyciągnął rękę, dotknął moich ust, relacjonuje Jeremiasz i rzekł do mnie Pan: oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Ła, młody człowiek otrzymuje takie powołanie, takiej rangi powołanie. Serce rośnie, chce się żyć, służyć Bogu. To takie wielkie wyróżnienie. Będę prorokiem Pana, będę ogłaszał Jego słowo, Jego wolę. Jak pójdę, jak przemówię, to wszyscy się ponawracają. Jak przemówię, to się zmieni ich życie, zmienię cały kraj. Olszynkę zmienię w imię Boże. Zmienię Gdańsk cały w imię Boże, Polskę całą. Od zaczęło się w Gdańsku przecież, nie? I tak dalej. I tak czasem serce niejednego rośnie. I w Jeremiaszu na pewno coś takiego się pojawiło. Ale minęło trochę lat i jak otwieramy 20 rozdział Księgi Jeremiasza, to czytamy tak. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o Nim i już nie przemówię w Jego imieniu, to stało się w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Słyszałem złośliwe szepty wielu. Groza dookoła, złóżcie donos i my złożymy donos na niego. Wszyscy moi przyjaciele czyhają na mój upadek. Może da się namówić i potem będziemy nad nim górą i zemścimy się na nim. Ale Pan jest ze mną, jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą. Będą bardzo zawstydzeni, że im się nie powiodło w wiecznej hańbie, niezapomniane. Widzicie? Dlaczego Jeremiasz po paru latach służby słowa, wspaniałego słowa, które na pewno było dla niego radością, siłą, błogosławieństwem, że może słyszeć głos Boży, że może Słowo Boże przekazywać, że wie, co się dzieje, że patrzy na rzeczy z perspektywy Bożej. Co się stało, że ta jego radość zamieniła się w takie przykrości? Skąd u męża Bożego takie myśli, że on już nie chciałby dłużej i tak dalej? Ponieważ wielokrotnie miał do przekazania następujące słowa. 44 rozdział. Bóg mówi przez Jeremiasza do Izraelitów. Oto ja pilnować ich będę ku złemu, a nie ku dobremu. I wszyscy mężowie judzcy, którzy są w ziemi egipskiej, zginą doszczętnie od miecza i głodu. A tylko nieliczni ocaleni od miecza wrócą z ziemi egipskiej do ziemi judzkiej, aby cała resztka Judy, która przyszła z ziemi egipskiej, by tam przebywać jako obcy przybysze, poznała, które słowo się sprawdzi, moje czy ich. A to będzie wam znakiem, mówi Pan, że nawiedzę was na tym miejscu, abyście poznali, że moje słowa przeciwko wam sprawdzą się na pewno ku złemu. Okazało się, że Jeremiasz, ponieważ miał do czynienia z ludem Bożym opornym, z ludem Bożym odstępczym, nie miał słów, zbyt wielu słów ku dobremu dla nich. Nie mógł im mówić: witajcie, bracia i siostry. Żyliście w tygodniu, jak żeście żyli, jak wam podleciało. Robiliście, jak było wygodniej, jak było łatwiej. Jak było coś do wzięcia, to żeście brali. Jak był kto do obgadywania, toście go obgadali. Jak wam się nie chciało, toście nic nie robili. Ale witajcie. Bóg was kocha. Wszystko będzie dobrze. Nie przejmujcie się. Jesteście wspaniali. Wyjątkowi jesteście. Każdy z was jest wyjątkowym stworzeniem Bożym. Radujcie się, Pan nas kocha. Jeremiasz nie mógł im czegoś takiego mówić. Jeremiasz nie miał słów ku dobremu, tylko ku złemu, ponieważ oni nie chcieli nawet pokutować. Oni tak zatwardzili swoje serce, że powiedzieli nie, bo nie i już. I sobie mów, co chcesz. Więc pojawiły się liczne przykrości, które Jeremiasz doznawał ze strony ludu Bożego. I był więziony, i chcieli go zabić. I tam, kto czyta historię Jeremiasza, dobrze wie, co się w jego życiu działo. Więc słowo, które przyjął jako słodycz, że będzie mógł głosić Słowo Boże, to słowo, które jego samego budowało, niestety przyniosło też, gdy zaczął je głosić innym, przyniosło też gorycz do jego życia. Bracia i siostry, nas też to dotyczy. Nasze rozważanie zatytułowałem Zapowiedziana słodycz i gorycz. Nam też się to przytrafia i oby się nam to przytrafiało, że Słowo Boże wiąże się i ze słodyczą w naszym życiu, i z goryczą. Bo jeśli tylko ze słodyczą, to znaczy coś nie tak. To znaczy, że tylko dla siebie przyjęliśmy to słowo i nic z nim dalej nie robimy. Jeśli tylko z goryczą, to znaczy, że nigdy Słowa Bożego sami nie przyjęliśmy. Że tylko nam ktoś musi wyroki Boże ogłaszać, karę Bożą, sąd Boży, który nadchodzi, a my nie mamy oparcia, nie mamy przebaczenia, nie jesteśmy pojednani z Bogiem, więc nie ma żadnej słodyczy Słowa Bożego w naszym życiu. Pan Jezus powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Taka jest rola wierzących ludzi, chrześcijan na tej ziemi. Nie jest naszą rolą tylko przyjmować Słowo Boże, czytać Słowo Boże i samemu z niego korzystać, ale naszą rolą, powinnością jest iść i głosić Słowo Boże. Pan Jezus uszczegółowił to w taki na przykład sposób w kazaniu na górze. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ona solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. I mamie, i tacie, i siostrze, i bratu, i kuzynce. Wszystkim świeci. I tym, którzy są mili dla nas, i tym, którzy nie są mili. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Słuchajcie, to jest odpowiedzialność, to jest wielka rola, którą Pan nam zwierzył, związana ze Słowem Bożym. Bo przecież my nie mamy dla ludzi własnego słowa. Zresztą naszego słowa nie warto byłoby słuchać. Jest tylko jedno słowo, którego warto wysłuchać i którym się warto przejrzeć, to Słowo Boże. I my mamy taką rolę, żeby być solą ziemi. Być solą ziemi nie jest ale takie proste. Sól, jak wiecie, wywołuje różne reakcje w otoczeniu, w środowisku, w którym się znajdzie. Owszem, dodaje smaku i wspaniale. Sól to dobra rzecz. Dodaje smaku, to prawda. Ale sól też zapiecze, jak trafi, gdzie tam, wiecie, gdzie tam jakie... Oj, zapiecze czasem, oj, oj, oj. A jak ktoś jeszcze weźmie taki, tak przysoli, to już w ogóle. Mamy taką rolę, żeby właśnie, ponieważ zbliża się sąd Boży, ponieważ Pan zapowiedział, że przychodzi, aby oddać każdemu według jego uczynków, to my mamy coś do spełnienia. My jako ludzie wierzący nie musimy się martwić, nie musimy się bać. Nie musimy, ponieważ jesteśmy pojednani z Bogiem. Gdy słyszymy, że przychodzi Pan, aby oddać każdemu według jego uczynków, chyba nikt się z nas nie boi, co? Mówimy, aleluja, wszystkie moje grzechy Pan mi przebaczył. Zostałem usprawiedliwiony, ponieważ ukorzyłem się, ponieważ wyznałem moje grzechy, ponieważ przyjąłem przebaczenie Jego i jestem pojednany z Bogiem. Nie muszę się obawiać, mam pokój z Bogiem. Jak się tu robi, wiecie, tu wokoło nas, nerwowo, gdzieś tam, czy my się teraz obawiamy? Amerykanie wylądowali na jakimś tam rzepaku. Boimy się, że Amerykanie wylądowali na rzepaku? Nie, kobitka leci, niesie im tam siadłe mleko. Macie tutaj, my się cieszymy, że tu żeście wylądowali u nas. Macie tu folder po angielsku, w jakiej gminie jesteście i tak dalej. Nie musimy się obawiać. Ale jak Władimir coś powiedział, to już nerwowo. No bo to nie jest nasz przyjaciel, mówimy. Gdy Jezus mówi, że przychodzi i rozliczy każdego, to ci, którzy należą do Jezusa, nie muszą się obawiać. Panie, przyjdź, mówimy. Panie, czekamy na Ciebie. Panie, pragniemy, żeby się objawiły Twoje sądy. Tak byśmy chcieli, żeby ludzie się wszyscy dowiedzieli wokoło, że Jezus jest Panem, że On jest Królem, że On ma władzę. Tak bym już chciał, żeby tu wszyscy w Gdańsku musieli to wyznać, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, że jest jedyną drogą, prawdą i życiem, żeby każde kolano się ugięło przed Jezusem. Tak bym chciał. Więc się nie musimy obawiać. Dla nas myśl o powrocie Chrystusa Pana jest słodka, jak tak jest. Gdy jednak zaczynamy te sądy rozpamiętywać, co one oznaczają dla naszych krewnych, sąsiadów, dla naszego miasta, dla naszego kraju, dla ludzi niewierzących. To już nie jest taki miód, nie? Jak zaczynamy to głębiej rozpamiętywać, co się stanie z moimi bliskimi, jeśli się nie pojednają z Bogiem, nie zdążą się pojednać z Bogiem, co się stanie z nimi, gdy Pan przyjdzie, to zaczyna się robić gorzko. To jakaś gorzkość nas wypełnia, to nam smutno się robi, że tylu ludzi zginie, że moje własne dzieci, że moi rodzice, że moi bliscy, moja siostra, ona pójdzie na wieczne zatracenie, jeśli się nie narodzi na nowo. Gdy Pan Jezus przyjdzie, klapka zapadnie, będzie już za późno. To gorzko się robi, tak czy nie? To, co jest dla nas osobiście słodkie, ta sama prawda wypełnia nas goryczą. Mamy taki przykład naszego Pana. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Przyszedł do Jerozolimy, przyszedł do miasta króla Dawida. On był z rodu Dawida, tak nawet po ludzku patrząc, według ciała. Gdy pielgrzym przychodził do Jerozolimy, a Jezus był jako jeden z pielgrzymów, przybył na to święto, śpiewali pieśni, śpiewali psalmy. Radość była, bo doświadczali tego, że to jest to miasto na górze położone. To my nawet, jak dzisiaj tam komu się przytrafiło do Jerozolimy podjechać, choćby autokarem nieklimatyzowanym, to już się chce śpiewać, bo to takie jakieś poruszające jest, nie? Ale Jezus, jak zobaczył miasto, zapłakał nad nim. Dlaczego? Bo mówił, ale sknocili architekturę? Co to Herod narobił? Nie. Bo Jezus wejrzał w istotę, co z tymi duszami się dzieje. Zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Przyjdą teraz dni na ciebie, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie, otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią. I dzieci twoje w namurach twoich wytępią i nie pozostają z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Zapłakał i ten sąd przychodził. W 70 roku się to wszystko wydarzyło. A Jezus już to widział i zapłakał. I było mu gorzko z tego powodu. Słuchajcie, w odbiorze Słowa Bożego przez każdego z nas są jakby te dwa etapy, dwa różne aspekty. Z jednej strony pojawia się słodka prawda o miłości Bożej. Któż się z tego nie cieszy, że Jezus nas kocha? Któż się z tego nie cieszy, gdy do nas to naprawdę dociera, że Wszechmogący Bóg tak umiłował mnie, grzesznika, że swojego Syna dał, abym ja nie musiał umierać, abym mógł znowu być w społeczności z Bogiem. Więc jest ta słodka prawda o Bożej miłości. Ale z drugiej strony dociera do nas gorzka prawda o dyscyplinie Bożej. I gdy zaczynam już myśleć więcej i wgłębiam się i myślę, że Bóg żąda pewnego poziomu życia, że będzie dyscyplinował mnie, no to się robi już trochę bardziej gorzko, nie? Jest z jednej strony słodka prawda o naszej pozycji w Chrystusie. Kim jesteśmy w Chrystusie? Jak lubimy te wyliczanki? Kim staliśmy się w Chrystusie? Jaką pozycję mamy w Chrystusie? Ale to nas nakręca. To jest słodkie, jak wiedzieć, że jestem w Jezusie Chrystusie, dziedzicem wszech rzeczy, jak to ostatnio słyszeliśmy. Jakie to jest wspaniałe. Ale z drugiej strony pojawia się gorzka prawda odpowiedzialności. Bo rozochoceni tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, dochodzimy w pewnym momencie, jak to zaczynamy przetrawiać, dochodzimy do zrozumienia, że w związku z tym mamy odpowiedzialność wysoką. Ten sługa, który niewiele wiedział, niewiele otrzyma razów, ale od tego, któremu więcej powierzono, więcej się będzie wymagać. I to już nie jest takie słodkie, to się już robi trochę gorzko. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, bo wiecie, że surowszy sąd odniesiemy. Jest słodka prawda o radosnych początkach drogi wiary. Jak to wspaniała muzyka dla Pana. Wakacje, namiot, przygoda, życie z Bogiem. Jakie wspaniali ludzie uśmiechnięci, jacy friendly wszyscy. Jak jest przyjemnie w ogóle. I jest jeszcze jedzonko do tego bardzo często. No darmocha taka, wiecie. Jak jest fajnie w ogóle. Je cię zawiozą i przywiozą. Nie liczą się, tu w ogóle nie liczą się, tu w ogóle nie rozliczają się, tu nie ma komercji. Jak wspaniale. A potem pojawia się gorzka prawda o wytrwałości, o potrzebie wytrwania. Się okazuje, że chrześcijaństwo to nie jest happening, to nie jest tylko sama przygoda. To jest codzienne trwanie, zmaganie się, jak pogoda się ładna skończy. Dalej na nabożeństwo trzeba jechać. Dalej trzeba rano Biblię poczytać. Ach, i gorzko się dla niektórych robi. Z jednej strony pojawia się słodka prawda o nawróceniu naszych bliskich. I moja siostra się już nawróciła. I mój brat, i moja mama się nawróciła. Jak się cieszę z tego. Uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony ty i dom twój. I to nas nakręca. A potem odkrywamy i pojawia się gorzka prawda o zatwardziałości naszych bliskich. O przykrości ze strony naszych bliskich. Pojawia się prawda o różnych docinkach ze strony naszych bliskich. Że oni nie... Że nie. Już się wydawało, że też pójdzie za Jezusem, jak ja. No, no, ja co ty myślałeś, że jak raz pojechałem na nabożeństwo, to co, ja już będę tam z tobą latać? Daj se spokój. I się robi gorzko. Więc jest coś takiego, że w osobistym odbiorze Słowa Bożego też doświadczamy tych dwóch etapów, tych dwóch faz. Słodkość i gorzkość. Razem się pojawia. Słowo Boże jest dobre dla wierzącego. Słowo Boże niewątpliwie jest skarbem. Słowo Boże oświeca, uzdrawia, odradza, umacnia w wierze, uspokaja. Sama dobroć ze strony Słowa Bożego w naszym życiu. Ale uwaga, Słowa Bożego nie otrzymujemy tylko dla siebie i nie po to tylko, żeby osłodziło ono nasze własne życie. Słowo Boże nie jest cukrem, czy miodem, który się słodzi herbatę. Bóg wpisał w nasze życie to zadanie przekazywania Słowa Bożego dalej. A gdy Słowo Boże zaczynamy głosić bezbożnemu światu, to spotykają nas liczne przykrości. Jan usłyszał, weź zjedz tę księgę. Będzie słodka w twoich ustach, ale zrobi ci się potem gorzko. Bo musisz znowu prorokować, bo musisz znowu nieść słowo dalej. To nie koniec. Jeszcze trzeba iść i będzie nieraz gorzko. Więc chciałbym, żebyśmy to rozumieli, przyjaciele. Każdy chrześcijanin koniecznie powinien to rozumieć. I ta księga objawienia świętego Jana, i ta wzmianka o książeczce, którą Jan miał zjeść, i ona takie wywołała różne reakcje we wstępnej fazie słodycz, a potem gorycz. Ta prawda, ona ma nas czegoś ważnego uczyć, że Bóg wpisał w nasze życie i służbę zarówno słodkość, jak i gorzkość. I ten, kto przeżywa słodkość, niech nie myśli, że zawsze będzie słodko. Niech nie będzie naiwny, bo jest pisane, jeśli tylko będzie wierny Panu, jeśli tylko poniesie słowo dalej, będzie i gorzko. A ten, kto przeżywa gorzkość, niech nie myśli, że całe niebo się przysięgło przeciwko niemu i cała ziemia przeciwko niemu i jemu jest się innym, jest słodko, a jemu ciągle gorzko. Nie. Niech rozumie, że ta gorzkość jest częścią Bożego planu dla każdego chrześcijanina i że potrzebujemy to przeżyć, zwłaszcza, że jesteśmy powołani do tego, żeby wykonywać wolę Bożą, żebyśmy nie lawirowali, nie omijali tego, co jest gorzkie, żebyśmy czasem nie szukali tylko tego, co słodkie, bo chrześcijaństwo w tym aspekcie słodyczy nie jest pełnym chrześcijaństwem, nie jest pełną drogą. Chrześcijaństwo to słodkość i gorzkość. Życie, służba chrześcijanina to słodkość Słowa Bożego, które przyjmujesz do siebie, którym się karmisz, które cię zmienia, które skutkuje dobrze w twoim życiu. I to gorzkość tego, że często Słowa Bożego inni nie przyjmują dobrym sercem, a nawet je odrzucają. Słuchajcie, każdego dnia trzeba nam karmić się Słowem Bożym. Koniecznie trzeba się nim karmić. Wspaniale jest brać pocieszenie ze Słowa Pana. Wspaniale jest tak właśnie dosłodzić swoje życie. Ono często jest takie gorzkie i tak wziąć i dosłodzić je. I tak wziąć rano trochę Słowa Bożego. Albo jak jest nam gdzieś tam w ciągu dnia coś się zaczyna burzyć wszystko, zatrzymać się. Choćby do ubikacji gdzieś pójść i na chwilę otworzyć Słowo Boże, przeczytać i doznać pociechy, doznać wzmocnienia, doznać oświecenia przez Słowo Pana. Ale trzeba nam też, bracia i siostry, znów głosić Słowo Boże. Musisz znów prorokować, usłyszał Jan. To jeszcze nie koniec. To, że powiedziałeś kiedyś swoim krewnym o Jezusie, to jeszcze nie koniec. Musisz znów to robić. Trzeba ci znów prorokować. Trzeba ci znów iść ze Słowem Bożym do nich. Trzeba ci znowu im powiedzieć, że powinni się nawrócić, że potrzebują się opamiętać, że przychodzi Pan, że niedługo to wszystko się skończy. Trzeba nam znów głosić Słowo Boże światu, choćby miało się to wiązać z niejedną jeszcze przykrością i odrzuceniem. Słodkość i gorzkość zapowiedziana przez Słowo Boże w naszym życiu. Powstańmy i spędźmy czas w odpowiedzialnej, rozumnej modlitwie. Odpowiadajmy na Słowo Boże. Cieszmy się z tą słodyczą Słowa Bożego. Bądźmy odważni, przygotowani na ten aspekt goryczy.